Laudetur Jezus Chrystus. Zapowiadany wcześniej odcinek, czyli o płodności małżeńskiej, o antykoncepcji. Jednakże to jeszcze nie jest to, co chciałem nagrać, ponieważ czekam na takie małżeństwo, które obiecało mi wspólny odcinek. Oni wytłumaczą pewne rzeczy, których ja akurat nie chcę poruszać, bo wiem, że jestem osobą dla wielu osób niewiarygodną ze względu na to, że jestem księdzem, więc to jest taki grząski grunt, to bym powiedział. Zacznę w ogóle od tego, że jeśli chodzi o samą sprawę antykoncepcji, sprawa jest o tyle trudna, że wielu małżonków, wiele osób, które przychodzi na spowiedź, na rozmowę, tematy, które są poruszane nieraz w internecie, widzę, że nie są w stanie załapać tej rzeczywistości tylko dlatego, że nie są w stanie zerwać z grzechem. Czyli to im się wydaje niemożliwe, czasami wręcz nie do przeskoczenia, dlatego że mało jest modlitwy, na przykład w takich związkach, bardzo mało modlitwy. To ja mówię o regule. Wiadomo, że są odstępstwa od reguły. Często jest tak, że małżonkowie razem się nie modlą. Bywa także niestety i tak, że małżonkowie są przerażeni tym, co będzie dalej, ponieważ wiedzą, że zostaną z tym sami. Nie potrafili wcześniej na przykład wytrwać w czystości przedmałżeńskiej, więc dla nich to się wydaje w ogóle nie do przeskoczenia. Jeden ze współmałżonków bardzo często tkwi w pornografii, więc też nie jest w stanie wyobrazić sobie, co to znaczy, żeby w małżeństwie żyć w takim Bożym rozumieniu tej czystości. I w momencie, kiedy nałoży się tyle spraw, jeżeli na przykład poruszyłbym taki temat w konfesjonale czy w rozmowie, że w momencie, gdy tkwisz w antykoncepcji, nie wolno tobie przystępować do Komunii Świętej. Nie ma takiej rzeczywistości, że będziesz to oddawał co chwilę na spowiedzi, jeżeli nie ma w tobie decyzji, że chcesz z tym grzechem zerwać. To jest w ogóle podstawa. Czyli jeżeli małżonkowie przychodzą spowiadać się z tego grzechu antykoncepcji, musi być bardzo konkretna decyzja, żeby ich spowiedź była ważna. Czyli musi być ta decyzja, tak, nie chcę już więcej tego robić. Nie chcę żyć w czymś takim. Co innego jest jednorazowo upaść, a co innego jest podejmować decyzję, a co miesiąc będę przychodził i będę mówił to samo, jednocześnie wiem, że znowu to zrobię. Więc tutaj trzeba niestety tak na to spojrzeć. Ale w momencie, gdyby człowiek autentycznie był zanurzony w Bogu, gdyby karmił się ciałem Chrystusa regularnie, gdyby naprawdę walczyli o taką czystość, zrozumieliby, o co chodziło Panu Bogu, o co chodzi nauczaniu Kościoła. Natomiast przejdźmy w takim razie do tego odcinka według Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przypominam, że to cały czas jest przykazanie szóste. Płodność małżeńska. Tutaj oczywiście, żeby zgłębić ten temat, trzeba przeczytać encyklikę Humanae Vitae Pawła VI oraz adhortację apostolską Familiaris Consortio Jana Pawła II. Czyli nie tylko odnosić się do tego, co ja tutaj powiedziałem, ponieważ używam dużych skrótów myślowych, samemu też trzeba to doczytać. Jednocześnie trzeba przeczytać encyklikę i adhortację, żeby faktycznie, przynajmniej intelektualnie, bo serce jeszcze może nie nadążyć za tym, co tu będę przedstawiał, ale intelektualnie, żeby chociaż zrozumieć. Kościół, który opowiada się za życiem, naucza, że każdy akt małżeński powinien pozostać sam przez się otwarty na przekazywanie życia ludzkiego. Szczególny aspekt tej odpowiedzialności dotyczy regulacji poczęć. Z uzasadnionych powodów małżonkowie mogą chcieć odsunąć w czasie przyjścia na świat swoich dzieci. Do nich należy troszczyć się, by ich pragnienie nie wypływało z egoizmu. Bardzo dla mnie ważne zdanie. Oczywiście pominąłem wiele punktów, to jest punkt 2368. Czyli współżycie i pragnienie potomstwa nie może wypływać z egoizmu. W ogóle, słuchajcie, czystość przedmałżeńska jest niczym w porównaniu z czystością małżeńską. Później faktycznie trzeba mocno walczyć, żeby udało się przetrwać tym małżonkom. Teraz dlaczego? Znam takie pary, które zdecydowały się na to, żeby mieć dziecko w momencie, kiedy pojawił się kryzys. To wypływało z tego, że ktoś miał taką cichą nadzieję, a to jest bardzo naiwne, że dziecko uratuje ten związek. Nie, dziecko, kiedy się pojawi, może jeszcze pogłębić ten kryzys. Ponieważ jeśli małżonkowie już teraz oddalają się od siebie, później absolutnie nie dadzą rady. Nieprzespane noce, dziecko będzie wymagające, coraz więcej kłótni, coraz więcej niezrozumienia. Jeżeli małżonkowie już teraz nie potrafią ze sobą rozmawiać, a jedyne komunikują się, zrób to, zrób tamto, przynieś i tak dalej, nie uda im się. Dziecko nie uratuje takiego związku. Czasami jest tak, że człowiek myśli sobie, a to może już teraz chciałbym mieć dziecko. To musi być przede wszystkim decyzja dwóch stron, nie tylko jednej. To po pierwsze. A po drugie, żeby mieć dziecko, takie prawidłowe rozumienie powinno wynikać z tego, że małżonkowie tak bardzo siebie wzajemnie szanują, kochają, ufają sobie, że wiedzą o tym, że to dziecko będzie wypływało z ich miłości. Czyli że tak bardzo siebie kochają, że chcą przelać dar na kolejną osobę, dar swojej miłości. Jeżeli tego nie ma, nie są gotowi. Naprawdę nie są gotowi. Więc myślę, że to w taki sposób należałoby też na to spojrzeć. Ale przechodzimy dalej. Punkt 2370. Okresowa wstrzemięźliwość. Metody regulacji poczęć oparte na samoobserwacji i odwoływaniu się do okresów niepłodnych są zgodne z obiektywnymi kryteriami moralności. Metody te szanują ciało małżonków, zachęcają do wzajemnej czułości, sprzyjają wychowaniu do autentycznej wolności. Jest natomiast wewnętrznie złe. Wszelkie działanie, które czy to w przewidywaniu aktu małżeńskiego podczas jego spełnienia, czy w rozwoju jego naturalnych skutków, miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego. Tutaj należy oczywiście przeczytać dalej encyklikę Humanae Vitae, pewne wytłumaczenie do tego. Naturalnej, w cudzysłowie, mowie, która wyraża obopólny, całkowity dar małżonków, antykoncepcja narzuca mowie obiektywnie sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża całkowitego oddania się drugiemu. Stąd pochodzi nie tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale również sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości małżeńskiej, powołanej do całkowitego osobowego daru. Różnica antropologiczna, a zarazem moralna, jaka istnieje pomiędzy środkami antykoncepcyjnymi a odwoływaniem się do rytmów okresowych, w ostatecznej analizie dotyczy dwóch nie dających się z sobą pogodzić koncepcji osoby i płciowości ludzkiej. Czyli jest różnica w rozumieniu katolickim, kiedy małżeństwo współżyje ze sobą w sposób naturalny, w taki sposób, żeby jeszcze nie mieć potomstwa, a jest różnica, kiedy ktoś celowo korzysta z antykoncepcji, ponieważ nie chce mieć dzieci. Jedna, czyli ten pierwszy aspekt, powoduje, że małżonkowie jednak są otwarci na to, żeby mieć dziecko, pomimo tego, że woleliby go teraz nie mieć, ale jeśli Pan Bóg im pobłogosławi w taki sposób, będą gotowi przyjąć ten dar, ponieważ jest ich obopólna zgoda na to. Natomiast jeżeli ktoś ewidentnie korzysta z antykoncepcji, tego się nie przeskoczy. I teraz uwaga. Zdarzają się niestety takie sytuacje, w których to ktoś nie porusza w konfesjonale tego aspektu. I to nie jest tak, że mnie to interesuje. To jest naprawdę trudny temat. Natomiast, i tak wielu księży zresztą, czasami się niestety, świat jest tak zafiksowany, że księża chcieliby też dopytywać na ten temat. Natomiast, jeżeli ktoś pomija ten aspekt, czyli na przykład wie, że korzysta z antykoncepcji, a jednocześnie księdzu o tym nie mówi, dostaje rozgrzeszenie, uwaga, ta spowiedź jest nieważna. Jeżeli człowiek wie, że spowiada się z tego, ale nie ma jego decyzji o tym, żeby zerwać z tym grzechem, uwaga, jego spowiedź jest nieważna. Jeżeli nawet dostanie rozgrzeszenie od księdza, ponieważ ksiądz mógł czegoś nie usłyszeć, albo mamy tak zwanego nowoczesnego księdza, który chce się przypodobać ludziom i daje rozgrzeszenia na prawo, na lewo, wszystkim jak leci, taka spowiedź jest nieważna. Tu odsyłam do odcinka, który już mówiłem, dlaczego twoja spowiedź jest nieważna. Bardzo proszę obejrzeć sobie ten odcinek, jak się uda, to będzie podlinkowane, żeby też przypomnieć sobie, jakie są warunki ważnej spowiedzi. I to w pewnych przypadkach też nie zależy od księdza. Dlatego nie bawmy się w życie, które nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Albo na serio się traktuje wiarę katolicką, albo się człowiek w to bawi. Ale jeżeli on na serio nie pójdzie za Panem Bogiem, nie będzie tam autentycznej modlitwy, nie będzie wspólnego szacunku, nie będzie regularnego korzystania z sakramentów, tylko od czasu do czasu człowiek przyjdzie do spowiedzi, nie będzie konkretnej decyzji, to się tak rozpłynie. Człowiek naprawdę nie będzie w stanie tego udźwignąć. Kontynuujemy. Państwo, punkt 2372. Państwo jest odpowiedzialne za dobrobyt obywateli. Z tej racji jest więc rzeczą uzasadnioną, by wpływało ono na ukierunkowanie demografii ludności. Może to robić przez obiektywną i pełną szacunku informację, ale nigdy nie autorytatywnie i stosując przymus. Nie może ono w sposób uprawniony zastępować inicjatywy małżonków, którzy pierwsi są odpowiedzialni za wydawanie na świat i wychowywanie swoich dzieci. W tej dziedzinie nie jest ono upoważnione do interweniowania za pomocą środków przeciwnych prawu moralnemu. Dlatego na przykład z punktu widzenia Kościoła katolickiego tak duży problem stwarza to, że się chce wprowadzić na przykład seks edukację w szkole, która uczy o czymś, co nie spowoduje wzajemnego szacunku małżonków do siebie. W krajach za granicą pokazuje to wprost, że efekt jest inny niż ten, który miał być zamierzony. Coraz więcej rozwodów, coraz więcej rozbijania związków, coraz więcej gubienia się ludzi między sobą, coraz więcej aborcji, czyli to nie przynosi tego efektu, który miał być zamierzony. To tylko ładnie brzmi, że dzieci muszą być świadome. Natomiast prawda jest taka, że w momencie, kiedy nie nauczy się małżonków, partnerów, wzajemnego szacunku, to się nie uda. Więc taki jest punkt widzenia Kościoła katolickiego na sferę antykoncepcji. Szczególnie ważna jest dla mnie ta kwestia konkretnej decyzji, czy człowiek chce zerwać z grzechem, czy nie. Więc musicie też na to spojrzeć. Zacząć oczywiście od bardzo regularnej modlitwy małżonków. Najlepiej codziennie. Zacząć od dziesiątki różańca. Po jakimś czasie można zwiększać dawkę, w cudzysłowie, modlitwy. Wspólnie wspierać się w przyjmowaniu Komunii Świętej. Dbać o to, żeby przychodzić na mszę świętą. Jeżeli jest nawet możliwość od czasu do czasu pojawić się w tygodniu i zobaczycie po pół roku, jak zmienia się wasze podejście do tej sfery. Czy będzie trudno? Tak, oczywiście. Ale czy to jest wykonalne? Tak, bo to już nie wy będziecie walczyli o to, a Bóg będzie walczył was. Ponieważ wy zainwestujecie wtedy w Pana Boga. Na tym to polega. To jest to, co mówiłem na początku. Jeśli pierwsze przekazanie leży, jak efekt domina kładzie całą resztę. Dlatego tak istotne jest to, żeby szukać woli Pana Boga i żeby w Nim się rozkochać do szaleństwa. Natomiast ten temat będzie w stanie zrozumieć człowiek, który faktycznie zakochał się w Panu Bogu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.